ITT, Marcin Jaworski, Hubert Krause i Piotr Moczulski. Podcast o rozwoju, zmianach, decyzjach, planowaniu i podejmowaniu działań w branży IT.
No to zaczynamy w takim razie. Dobra, słuchajcie chłopaki, dzisiaj temat wrzucamy na tapetę, certyfikaty. Opowiemy sobie troszeczkę więcej, czy podyskutujemy tak naprawdę, jakie rodzaje mamy certyfikaty na rynku, po co są te certyfikaty, czy one nam się w ogóle przydadzą w naszym rozwoju, na stanowiskach, które mamy, czy właśnie warto się certyfikować, a ewentualnie jakie certyfikaty wziąć pod uwagę. Także sobie dzisiaj to omówimy. I na samym początku warto zastanowić się w ogóle, co my mamy dostępnego na rynku, albo jaki rodzaj tak naprawdę tych certyfikatów możemy spróbować dotknąć. Na pewno możemy je podzielić na takie dwie proste kategorie, na certyfikaty takie, które są, czy dotyczą kompetencji miękkich, albo tych takich bardzo mocno technicznych, które już idą w kierunku takich bardzo mocnych specjalizacji. No i tych certyfikatów miękkich połączonych z różnego rodzaju szkoleniami, warsztatami, bo tutaj też możemy wiele różnych rzeczy dotknąć. Jest po prostu masę. Jest to związane albo właśnie gdzieś z rozwojem tych naszych kompetencji typowo miękkich, jakiegoś leadershipu, inteligencji emocjonalnej, negocjacji, no ale też są takie typowo branżowe, związane choćby z rozwojem projekt managementie, na przykład bardzo znany dla projekt menadżerów PMP, czy też wszelkie możliwe certyfikaty dla tej grupy działającej w Agile'u, w frameworku Scrum'a, od Scrum Mastera, Product Ownera i różne tak naprawdę miksy. Natomiast ta druga część, która też jest po tej, jakby też mówię, drugiej stronie, no to są też te certyfikaty techniczne. No i słuchajcie, chcielibyście coś trochę więcej powiedzieć na temat tych certyfikatów technicznych, jak one w ogóle wyglądają, bo nie czuję się kompetentny, żeby tutaj trochę więcej o nich opowiadać, natomiast jak wy widzicie tak z swojego doświadczenia te certyfikaty bardziej techniczne, ugruntowane już na dane, powiedzmy, stanowiska, role? Hubert, jak z twojego już przeglądu podwórka, jak to po prostu wygląda, bo niedawno się certyfikowałeś na takim, nazwijmy to właśnie typowym certyfikacie technicznym i pewnie dokonywałeś gdzieś tam jakichś analiz, czy warto, nie warto, jakie są w ogóle takie inne certyfikaty też dostępne na rynku?
Znaczy, certyfikatów jest na pewno masa, tak? Jest dużo kategorii, których możemy sobie je rozgraniczyć. Są certyfikaty robione przez osoby indywidualne, takie, które możemy na przykład zdobyć na Udemy, czy możemy zdobyć na LinkedIn Learn, które tak naprawdę nie mają większej wartości w przykładzie na przykład na szukanie pracy, ale jest to fajna jakby dla nas taki achievement, mała odznaka, że udało nam się przebrnąć na przykład przez jakiś kurs, udało nam się przebrnąć przez jakieś szkolenie i gdzieś tam poprawnie wykonaliśmy sobie zadania, które były w nim postawione. Są certyfikaty, które są wystawiane przez firmy, na przykład duże software house'y w Polsce mają swoje certyfikaty na przykład pod UX-a, mają swoje certyfikaty pod dany język czy pod testerów, ale są też firmy, takie między innymi jak Google, AWS, Microsoft Azure, gdzie mamy certyfikaty stricte z technologii, która została stworzona przez daną firmę. Bo tak jak powiedzmy Software House certyfikuje z danej metodyki testerskiej, to jest to raczej ogólna rzecz, która nie została wymyślona, stworzona wewnątrz Software House'u. Ale na przykład jak mamy certyfikację gdzieś tam UX-ową na przykład z Google'a, no to jest to coś, co zostało między innymi stworzone głównie w firmie Google, tak? Albo też jak mamy certyfikację techniczną z AWS-a, no to ona tak naprawdę bazuje tylko i wyłącznie na informacjach, które znajdują się wewnątrz chmury Amazona. I jakby tymi informacjami, one są nam nieprzydatne w innych środowiskach, nie są przydatne na rolach, które nie są związane z danym cloudem. Więc tak naprawdę musimy sobie zadać pytanie, do czego jest nam potrzebna dana certyfikacja, na jakim jakby etapie jesteśmy i w czym nam ona pomoże.
Zdecydowanie. A gdybyśmy mieli zrobić takie triki pytanie dotyczące prestiżu, tych powiedzmy, stańmy jakby cały czas w tym podwórku tych technicznych osiągnięć, czy tych technicznych certyfikatów, jakie możemy mieć. Czy jest tak, że na przykład te Google'owe AWS-a są, nie wiem, stawiane o wiele wyżej niż na przykład tych firm, czy software house'ów, czy już zupełnie firm szkoleniowych, czy jest, nie wiem, zupełnie inaczej, jak ci się wydaje?
To zależy, trzeba sobie zadać pytanie, bo jeżeli chcemy na przykład do firmy X podejść i chcemy do nich przyjść na grafik designera i mają kurs na grafik designera, to podejrzewam, że byłoby to kartą przetargową, tak? Że mamy X szkolenie wewnętrzne stworzone przez X specjalistów, którzy pracują na co dzień z tym. Ale w momencie, kiedy nie chcemy się zamykać do jednej konkretnej firmy i raczej chcemy poszerzać swój skillset bardziej globalnie, no to na pewno dużą przewagę dają nam certyfikacje jakby z danej technologii, a nie z danej firmy.
Okej. Okay. No w domyśle ja wydaje mi się, że no takie certyfikaty też te tych nazwijmy to topowych marek, no wymagają też o wiele więcej wkładu poświęconego czasu i ten stopień trudności pewnie jest o wiele wyższy, jeżeli chodzi o, no mówię, o zdawalność, o zakres wiedzy, proces zdobycia i tak dalej, i tak dalej. I zakładam, że tak to właśnie wygląda. No dobra, czyli tak naprawdę jakbym miał to sparafrazować, czyli jak zwykle odpowiedź brzmi to zależy, czyli warto po prostu zastanowić się, czy my potrzebujemy ten certyfikat, czy my skorzystamy z wiedzy, którą nabyliśmy w wyniku procesu zdobycia tego certyfikatu i czy to nam się przyda właśnie w dalszym rozwoju obecnego, może następnego pracodawcy i tak dalej, i tak dalej. Piotr, a twoje doświadczenia z takimi certyfikatami, jak to z twojej też tak perspektywy wygląda?
Znaczy, ja bardziej się zastanawiam, do czego taki certyfikat jest potrzebny, tak? I na jakim odcinku naszej drogi zawodowej, tak? Wydaje mi się, że są odcinki, na których rzeczywiście jest to potrzebne, tak? W momencie, kiedy staramy się o, nie wiem, pierwszą, czy ewentualnie jakąś zmianę pracy, tak? Natomiast tak patrząc w tej chwili wstecz, no to powiem szczerze, tak trochę się zastanawiam, no, czy, co takiego ważnego daje nam ten certyfikat, tak? W sensie, gdzieś tam Hubert powiedział coś takiego, że daje pewną pewność przebnięcia przez jakiś materiał szkoleniowy, w sensie nie pamiętam dokładnie słów, jakich użyłeś, tak? Ale tak naprawdę generalnie chodzi o to, że daje nam pewnego rodzaju przebrnięcie przez jakiś tam materiał, tak? Natomiast z drugiej strony tak naprawdę czego oczekuje pracodawca? Czy on oczekuje certyfikatu, czy potrzebuje pracownika z określoną wiedzą, tak? Z określonymi umiejętnościami, tak? Czy aby na pewno ten certyfikat potwierdza, nie wiem, lepszość w cudzysłowie, tak? Jednego pracownika nad drugim, tak? Nie wiem, tak? Ja jestem.
No tak, bo Hubert.
Znaczy, tutaj chciałbym. To rozwiązuje pewien problem, na który firmy rozwiązują go różnie, tak? I to zależy tak naprawdę od wielkości firmy i od budżetu, jaki posiada. Bo wyobraźmy sobie sytuację, że mamy firmę Software House i mamy nowego dużego klienta, który chce mieć swoje rozwiązanie w AWS-ie i powiedzmy zostało to przyklepane. I teraz mamy grupę deweloperów, która powiedzmy nie ma doświadczenia stricte z AWS-em, ale jakby chodzi o sam, nie wiem, refactoring aplikacji i schostowanie po prostu w nowym miejscu. No to czy w tym momencie łatwiej będzie zatrudnić specjalistów z AWS-a, żeby w czasie godzin pracy danych deweloperów, czyli jednocześnie tracimy godziny pracy deweloperów i płacimy za szkoleniowców, gdzie przeprowadzamy i wdrażamy w temat, czy dajemy im godziny w trakcie pracy, żeby sami się wdrażali w temat, czy po prostu narzucamy na nich sytuację, gdzie mówimy, że musicie się do tego projektu certyfikować przez coś, co jest już przygotowane i materiałem, i kursami, i książkami, i tak dalej z danej technologii, tak jak między innymi ma to rozwiązane Amazon. I po prostu płacimy wam ten certyfikat. I w tym momencie pracodawca płaci, nie wiem, ze 100 dolarów, tak, z 200, 300 dolarów na jednego pracownika, a tak musiałby opłacić jego dzień pracy, plus do tego musiałby opłacić szkolenie, co budżetem nagle wyszłoby dużo, dużo, dużo więcej. I obecnie w tej drugiej opcji pomijamy certyfikat, no ale zwiększamy dużo, dużo koszta na wyszkolenie takiego teamu.
No właśnie, bo tu jest też ważna właśnie kwestia, znaczy poruszona przez waszą dwójkę. Czy certyfikat zawsze będzie potwierdzeniem wiedzy i umiejętności? To jest trochę takie retoryczne pytanie, bo powinien, ale czy on jest do końca? Pewnie są, zakładam, sytuacje, też już mi się zdarzyło doświadczyć, że nie zawsze tak z drugiej strony jest. I czy śmiało tezę gdzieś tutaj postawię, czy nie jest tak do końca? Ja zauważyłem trend, że ci pracodawcy zaczynają teraz coraz częściej w tych ofertach pracy wypisywać potrzeby posiadania już pewnych certyfikatów. Oczywiście to mówię, to zależy od danego pracodawcy i tak dalej, ale czy certyfikat nie jest takim, nazwijmy to trochę dupochronem, mówiąc bardzo, bardzo ładnie, dla pracodawcy, który w jakiś sposób w procesie rekrutacji może nie do końca jest w stanie zweryfikować wszystkich umiejętności, doświadczenia i tak dalej, a ten certyfikat, jeżeli ktoś go posiada, no to stawia kogoś już też w świetle, że on to doświadczenie i wiedzę posiada. Jakbyście się do tego odnieśli?
Albo dodam do tego, co powiedziałeś, tak, do tego dupochronu. Bo tak chyba troszeczkę tak jest. To nie tylko w zakresie zweryfikowania umiejętności, ale jednocześnie umiejętności wyspecyfikowania, czego on tak, znaczy kogo on tak naprawdę potrzebuje, tak? W sensie jakiego rodzaju zestawu umiejętności rzeczywiście potrzebuje dany pracodawca, tak? I tu wydaje mi się, że tu się w pełni zgodzę. Natomiast wydaje mi się, że w dużej mierze, znaczy na pewno trzeba by rozróżnić kilka rodzajów tych certyfikatów, tak? Bo jedne certyfikaty są takie, gdzie mamy określoną technologię, tak? Załóżmy ten AWS, Azure, czy inne, nie wiem, produkty technologiczne różnych dostawców i dany producent, tak, tworzy szkolenia, tworzy ścieżkę certyfikującą w zakresie, w obrębie własnej technologii. I to jest tak dla mnie jak najbardziej zrozumiałe. Natomiast to też nie jest jedyna droga, tak? Znaczy, no wyobraźmy sobie, nie wiem, grafika komputerowego, tak? Nie wiem, środowisko Blender, tak? I tak naprawdę, no, są różnego rodzaju kursy, szkolenia, tutoriale, natomiast bazują one na skillu, znaczy na umiejętności pewnej osoby, umiejętności zaprezentowania tych swoich umiejętności, ale no, czy ja nie widziałem certyfikacji na przykład, tak? Jeśli chodzi, może za słabo szukałem, tak? Natomiast nie widziałem na przykład certyfikacji w zakresie darmowego produktu, jakim jest Blender, tak? Blender 3D.
Okej.
No bo tutaj jakby możemy też to sprostować, że na przykład czym różniłaby się certyfikacja z Blendera, a czym różniłaby się certyfikacja na przykład UX UI z Google'a, tak? Jakby w obydwu obrębach bazujemy gdzieś na kreatywnym spojrzeniu i tworzeniu widoków, tak? Czy tam artystycznych rzeczy, ale jednocześnie tutaj mamy narzędzie, które jakby maksymalnie pozwala na abstrakcję, jak tylko można to sformułować, tak? Gdzie jest Blender i możemy stworzyć tam jakąkolwiek sobie grafikę, byśmy nie chcieli, zedytować wideo i dużo, dużo, dużo więcej rzeczy. A z drugiej strony mamy certyfikacje, które jakby pokazują wypracowaną metodologię do rozwiązywania danych problemów. I one jakby pokazują nam, w jaki sposób można byłoby coś rozwiązać, tak? Czyli jest jakby certyfikacja połączona ze szkoleniem i czy rzeczywiście udało nam się zrozumieć, o co chodziło w tych metodologiach, żeby później w przyszłości rozwiązywać problemy. Bo na przykład bawiąc się na co dzień Blenderem, też jakby nie jesteśmy w stanie wszystkich edge case'ów przerobić, tak? Powiedzmy, ktoś lubi scalping i nagle będzie miał zagadnienie, gdzie musi zrobić coś z partiklami, tak? I nie pracował z nimi na co dzień, a powiedzmy na szkoleniu, gdzie przerobił wszystkich elementów po trochu, już będzie mu łatwiej po tym wszystkim przechodzić, tak?
Czyli to takie, rozumiem, połączenie trochę teorii z praktyką i potwierdzenie tego certyfikatem. Tak to zrozumiałem, Hubert.
Znaczy, czyli bardziej chodziło mi o to, że certyfikacja z Blendera nie miałaby sensu, To nie oznacza, że wszystkie certyfikacje, powiedzmy, w temacie kreatywnym są bezsensowne.
No dobra, czyli tak naprawdę to podsumowując, na rynku mamy wiele różnych certyfikatów i warto szukać tych, które tak naprawdę niosą ze sobą wartość i które rzeczywiście nam się powinny przydać, które są wymagane przez rynek, przez pracodawców i tak dalej, ale nie wiem, czy zauważyliście, ale ja to troszeczkę nazywam takim zjawiskiem kolekcjonerów certyfikatów, czyli ludzi, którzy w jakimś tam stopniu swój rozwój planują w taki sposób, że zdobywają certyfikat po certyfikacie, wydając pieniądze, poświęcając na to czas. I teraz takie pytanie otwarte, czy to jest jakby waszym zdaniem dobra droga, żeby być takim, nazwijmy to, kolekcjonerem, czy jednak może nie, albo może podejść w taki właśnie sposób, że jednak ten proces, który zachodzi za każdym razem, kiedy zdobywamy certyfikat, to jest jakiś sposób motywacji, która powoduje to, że my się, powiedzmy, uczymy, jesteśmy zorganizowani i tak dalej, więc jestem ciekawy, jak wy podchodzicie do takich osób, którzy, nazwijmy to, kolekcjonują te certyfikaty. Bo też takie osoby są. Nie wiem, może się spotkaliście też z takimi osobami. Piotr, spotkałeś się w swojej karierze?
Karierze. I tak, znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że jeśli dla kogoś jest to ważne, to wydaje mi się, że to jest okej, tak? Znaczy, jeśli ktoś czuje, że potrzebuje kolejnego certyfikatu, kolejnego poziomu, kolejnej wiedzy, jak najbardziej jest to i według mnie jest to okej, tak? Natomiast okay. z punktu jego widzenia, tak?
Niekoniecznie może być to wymagane przez jego gdzieś stanowisko, gdzieś jego późniejszy rozwój albo pracodawcę, ale generalnie podejście to
znaczy
jest...
Jak najbardziej szukanie nowej wiedzy, tak? Obojętnie, czy ona się kończy certyfikatem, czy nie, jest jak najbardziej in plus, tak? Tak po prostu.
Zdecydowanie. No, Hubert, a jak ty do tego się zapatrujesz?
No jest to na pewno jakiś system nauki, tak? Jeżeli stawiamy sobie cele i na przykład naszym celem jest zdanie egzaminu z danej technologii, który wiemy, że w jakiś sensowny rzeczywiście sposób go sprawdza, no to dlaczego z tego nie skorzystać, tak? Bo jednym jest to, że ktoś może sobie stwierdzić, że okej, moje zapewnienie, że przeszedłem przez dane, powiedzmy, serwisy i tak dalej, ja zrozumiałem, że to jest ok. Tak? Ale no, ktoś może sobie stwierdzić, że wolę mieć tą pewność, wolę mieć to zaświadczenie, że ok, udało mi się, zrobiłem jakiś test, gdzie była potrzebna ta wiedza i to tyle. Ale z drugiej strony możemy robić sobie certyfikację, ale jeżeli nie korzystamy z danej technologii na co dzień, to też jakby zanika, tak? No bo jaki ma sens robienie certyfikacji, powiedzmy, praktycznera z AWS-a i nigdy nie korzystać z tej technologii potem w pracy.
Tak, czyli to jest wiedza przyswojona, ale z czasem na bank, jak nie jest praktykowana, to po prostu z czasem zanika. Tym bardziej, że rynek też jest o tyle dynamiczny, że to się po prostu też wszystko zmienia. Więc no, to jest bardzo ważny punkt, który ty, Hubert, powiedziałeś. Czyli też ważne jest to, żeby ewentualnie nabywać tą wiedzę, która nam... Znaczy, nabywać wiedzę musimy cały czas, czy powinniśmy cały czas, żeby się rozwijać i tak dalej, ale też już podejście pod certyfikat fajnie jakby było połączone już z późniejszą praktyką. Ja sam jestem też takim przykładem, gdzie ponad rok temu zdawałem na Scrum.org'u certyfikat z PSM jedynki. No i tak naprawdę skoro framework Scrama ja nie praktykuję, bo nie potrzebuję w nowej firmie, nie działam w takim też, powiedzmy, na dzień dzisiejszy projekcie, no to gdzieś te wszystkie ceremonie, artefakty i cały tak naprawdę flow, który jest w tym frameworku, jest to gdzieś w mojej pamięci, nie, ze względu na to, że nie jest to praktykowane, nie jest to po prostu rozwijane, więc teoria teorią, zawsze praktyka praktyką i myślę, że to, co my powinniśmy chyba tutaj bardzo mocno potwierdzić, czy podkreślić, przepraszam, podkreślić, to jest to, że jedno to co Piotr wspomniał, jedno to jest to, że certyfikaty są ważne. Pytanie, na którym jesteśmy etapie życia, bo na pewno osoba, która chce się przebranżowić, jest młoda na rynku, powiedzmy, dalej się rozwija, to te certyfikaty na początku, zdobywając je, ona poszerza wiedzę i potwierdza gdzieś tam swoje umiejętności. Natomiast jak już jest osoba, która już ma 5, 10, 15 lat doświadczenia w danej technologii, z daną, z danym, nie wiem, frameworkiem i tak dalej, to wydaje mi się, że ta osoba nie potrzebuje, mogę się mylić, potwierdzać swojego wiedzy i doświadczenia poprzez właśnie podejście pod jakiś, nie wiem, prosty certyfikat danego, powiedzmy, poziomu. Chyba że macie troszeczkę inne zdanie na ten temat. Czyli rozdzielam między, jakby mówię, tą ścieżką początkową kariery, rozwojem, pozyskiwaniem wiedzy, a już osobą, która już jest naście lat, powiedzmy, na rynku i ona nie potrzebuje, pytanie właśnie, czy nie potrzebuje, czy jednak są takie poziomy certyfikatów jednak, które powodują, że ona cały czas jakby pnie się też do góry z tą wiedzą i z tą wiedzą, którą może wykorzystywać.
Znaczy, trzeba sobie też odpowiedzieć, po co ktoś się certyfikuje z danej rzeczy, tak? Ja się akurat tak uprę i przypiłem się tego AWS-a, to dalej tutaj pociągnę ten temat.
Jesteś tak, na świeżo, tak. Więc dlaczego się...
Bo z jednej strony, okej, jak ktoś chce znaleźć swoją pierwszą pracę, powiedzmy junior DevOpsa, czy junior cloud engineer, czy coś w tym stylu, no to fajnie, jak ma coś więcej w CV do pokazania rzeczywiście, tak? Bo ciężko jakby stworzyć duży projekt w chmurze Amazona, będąc studentem i robić go samemu dla siebie, tak? No bo po pierwsze są to ogromne koszta i mało kto rzeczywiście stać już na to. Jak ktoś już ma duży projekt na chmurze AWS-a, to prawdopodobnie nie musi już szukać pracy, tak? Więc ciężko znaleźć jakby inną drogę dobrego wyuczenia się tego. A z drugiej strony, jeżeli mamy osobę, która już jest 10 lat doświadczona i to na przykład te certyfikaty też są na dany okres, na przykład certyfikaty z AWS są tylko na 3 lata i potem trzeba je odnawiać. I jakby jednym jest to, że jesteśmy, powiedzmy, już wdrożeni w daną technologię i zdanie czegoś takiego będzie dla nas dużo, dużo prostsze niż dla osoby, która po prostu w to wchodzi, to automatycznie już na przyszłość rzeczywiście będzie to takim naszym małym odznaczeniem w CV, że ktoś będzie patrzał, okej, on to zrobił, tak, ale dodatkowo na przykład AWS ma, czy Microsoft ma te swoje emblematy, te swoje odznaczenia, tak, za ukończenie danego kursu. I można powiedzieć, że o, śmiesznie to wygląda i tak dalej, ale ze strony biznesowej jest to bardzo ciekawe, bo dana firma, dany startup czy software house, posiadając spełnioną jakby liczbę osób posiadającą tę certyfikację, te emblematy, jest w stanie ubiegać się o partnerstwo, na przykład AWS-a albo Microsoftu. Jednocześnie teraz, jeżeli mamy klienta, który uprze się na wdrożenie danej technologii do swojej aplikacji i będzie szukał software house'a na rynku, no to podejrzewam, że bycie partnerem Microsoftu w momencie, kiedy ktoś chce, ktoś chce dalej robić projekt na chmurze Microsoftu, no to jest jednak to plusem dla samej firmy, już nie tylko dla samego pracownika, tak?
Jasne. W przetargu do projektu ten projekt może być wygrany po prostu ze względu na tą, widzisz, właśnie fajny case, czyli posiadanych to po prostu certyfikatów. Ale ja trochę Piotra zchallenge'uję, bo to fajnie też Hubert powiedział, czyli te certyfikaty w CV mogą być takim trochę wyróżnikiem, takim czymś, co nas wyróżni spośród, powiedzmy, innych gdzieś tam kandydatów. Piotr, gdybyś miał taką sytuację jako właściciel firmy, tak, teraz zróbmy sobie jakiś taki ten, historyjkę ułożmy. Przychodzi do ciebie, znaczy składa do ciebie papiery 5 juniorów na, no powiedzmy, na dewelopera. No i właśnie, i czy ty przeglądając to, bo nie mając z nimi kontaktu face to face, tylko mając przed oczami po prostu kawałki, wiadomo, tego CV, czy zwróciłbyś uwagę na to właśnie, kto jakie posiada certyfikaty, mimo bardzo niskiego doświadczenia, czy raczej byś patrzył na jakieś inne? To już wiesz, to jest teraz subiektywna ocena, bo wiadomo, że każdy inny pracodawca może inaczej podejść, tylko jakbyś się chciał z nami tutaj podzielić tym.
Znaczy, tak zastanawiam się jedno, dlaczego my się sami ograniczamy w tym, że to pracownik musi zaaplikować do firmy i złożyć CV.
Okej. Znaczy, dla mnie to jest stary proces, okej.
Nie, okej.
No.
Stary proces, tak, dokładnie. Zauważ, znaczy w sensie zauważ, to jedno zauważ, a druga z drugiej strony, tak jak, znaczy my nie jesteśmy dużą firmą, tak? Natomiast jeśli szukamy, to szukamy pracowników generalnie po znajomości, tak? W sensie, no, wydaje mi się, że osoby na odpowiednim poziomie, tak? Czyli jeśli szukamy w zakresie osób z podobnym doświadczeniem do naszego, to my tak naprawdę sami jesteśmy w stanie wskazać osoby z naszego grona znajomych, tak, bliższego, dalszego, z kim nam, po pierwsze, z kim nam się dobrze pracowało, tak? Mhm. Po drugie, mniej więcej wiemy, jakie są jej umiejętności, tak? Mhm. Czyli tak naprawdę, jeśli jestem projekt menadżerem, to znam, nie wiem, 5, 10, 15, 30 projekt menadżerów, tak? Jeśli jestem DevOpsem, zazwyczaj albo się otarłem u kogoś na szkoleniach, albo pracowałem z kimś, tak? I tak naprawdę mam też jakiś punkt odniesienia. Jeśli jestem programistą dotnetowym, tak analogicznie, tak? Wiem, znam kogoś, z kim warto byłoby popracować, porozmawiać. Czasami ten proces może być dłuższy, krótszy i wcale nie musi być tak, że musimy składać CV, w których jest w cudzysłowie dużo odznak w formie certyfikatów, tak?
Okay.
Natomiast bardziej... tak, zgadzam się z tym, że korporacyjny rynek, tak, generalnie w dużych firmach rzeczywiście zwraca się uwagę na certyfikaty i tam jak najbardziej, jeśli na dane pozycje składanych jest, nie wiem, 20-30 podań, mm-hmm. to jak najbardziej czymś trzeba się wyróżnić, tak? No, mm-hmm. Tylko, że to też nie jest tak, jeśli widzimy kilka osób, które mają podobne certyfikaty, tak, no to też musimy szukać innego wyróżnika, tak?
Mhm, jasne.
Może to być kolor CV.
Może
niekoniecznie
tak,
biały,
tak.
Niekoniecznie biały.
No tak. Być może jakiś taki kolor, który rzeczywiście od razu się rzuci. Czyli tutaj mówisz bardziej o takim procesie rekomendacji i budowania swojej sieci kontaktów.
Poleceń.
No i to jest...
Nie,
znaczy, to jest
ja wiem, rzeczywiście... z kim chciałbym pracować, ze swoich znajomych na przykład, tak? Albo z drugiej strony zdarzyło mi się prowadzić proces, nie wiem, czy mogę głośno powiedzieć, tak?
Dobrze się zastanów, czy możesz to puścić.
Tak, nie wiem, czy mogę głośno powiedzieć, tak? Natomiast proces, szukaliśmy osoby do współpracy, gdzie tak naprawdę zaznaczyliśmy ogólne wymagania. Jednym to bardzo mocno przeszkadzało, tak, z tych bardzo ogólnych wymagań. Ale zdarzył się człowiek, którego zainteresowała oferta i z którym zaczęliśmy współpracę, tak?
Okej. Okay. Mhm. No to też trafienie po prostu w odpowiedniego kandydata. No to jest całe...
Bardzo odpowiedniego.
Bardzo odpowiedniego kandydata, tak. Ja słuchajcie, bo ja mógłbym się też tak naprawdę na tym etapie podzielić też gdzieś swoimi doświadczeniami, bo to, co my dyskutowaliśmy wcześniej, to żeby się zastanowić, jakie certyfikaty potrzebujemy i żeby zaplanować ten proces. Ja osobiście bardzo mocno do tego podszedłem w zeszłym roku, już nawet może półtora roku temu, kiedy to zdałem sobie sprawę, że jeżeli chciałbym się właśnie przebranżowić do branży IT w rolę tego projekt menadżera, to na pewno bardzo pomocny byłby dla mnie ten certyfikat PMP z tego stowarzyszenia PMI. No i właśnie w ten sposób podszedłem, czyli to było... ciężka nauka, ciężkie zdobycie tego certyfikatu, nomen omen certyfikatu, który nie tylko potwierdzał wiedzę, ale również podejście do niego polega na tym, że potwierdzam swoje 3-letnie doświadczenie w projekt managementie, więc ten certyfikat zdobyty, który nie jest tak naprawdę łatwo zdobyć, nauka trwa dosyć długo, na pewno mi w tym pomógł, ale tak jak mówię, to było skrupulatnie zaplanowane, z jakimiś tam szczegółami i ja generalnie takie certyfikaty też rozpoznawalne na rynku, które też gdzieś na stronach, mówię, ofert pracy bardzo często się pojawiają, rekomenduję. Natomiast no jest też tak, słuchajcie, czy się ze mną zgodzicie, ale moja taka trochę subiektywna ocena tego wszystkiego jest też taka, że bardzo dużo jest, nazwijmy to, takich certyfikatów, kursów, których potem potwierdzają różnym certyfikatem, które kręcą biznes. To znaczy, to wygląda troszeczkę tak, z mojej perspektywy, że znane już też marki, choćby te agile'owe, tworzą tysiące różnych ról, certyfikatów, po to tylko, żeby rynek się nakręcał, po to tylko, żeby zarabiać pieniądze. I ja powiem szczerze, że nie znalazłem jeszcze na dzień dzisiejszy takiej firmy, która jakby w ten sposób tak naprawdę nie miałaby takiego modelu biznesowego, no bo to też na tym polega. Wiadomo, że oni też muszą w jakiś sposób zarabiać, tylko jak widzę, ile różnych specjalizacji się tworzy, do tego zamiast jednego wątku trzymamy się różne teorie, które od tego odbiegają i do każdego wątku są inne certyfikaty, żeby to się tak naprawdę napędzało, no to gdzieś to też tak we mnie powoduje to, że jestem trochę ostrożny, jeżeli chodzi o wybór gdzieś tam kolejnych właśnie kroków. No ale jestem ciekawy, jak wy to widzicie ze swojego takich obserwacji, czy rzeczywiście tak jest, a może macie zupełnie inne zdanie. Hubert, bo ty pewnie przeglądałeś ostatnio bardzo mocno też ten rynek i na co tam natrafiłeś? Albo...
Znaczy w mojej sytuacji było tak, że gdzieś tam ten certyfikat był rekomendowany przez naszego tam menadżera, dyrektora działu. Okay. Że on jako pierwszy zrobił inicjatywę, go zrobił i powiedział, że fajnie byłoby, jakbyśmy też poszli w tym kierunku. Więc to akurat wyglądało w ten sposób. Co do przeglądania rynku, no to rzeczywiście jest tego bardzo dużo, bardzo ciężko to wybrać. I powiedzmy, że jest osoba, która chciałaby zacząć w jakiejś dziedzinie, tak? Po prostu chce sobie zrobić certyfikat, ale jest, nie wiem, jest dopiero chce być interem, jeszcze nie ma żadnego doświadczenia w IT, ale chce zrobić certyfikat, to więc w jaki sposób to odróżnić? Przejrzeć sobie po prostu statystyki i badania. Tak na przykład można sobie zobaczyć, ile obecnie procentowo firm na świecie, które korzysta z rozwiązań cloudowych, korzysta na przykład z AWS-a albo z Azure'a, tak? I zobaczymy, że znaczną część to jest na przykład rozwiązanie AWS, tak? Czyli automatycznie wiemy, że będzie dla nas więcej stanowisk pracy otwartych.
Potencjalnych.
Tak, po zrobieniu tego, niż na przykład po zrobieniu certyfikatu z chmur Google, na przykład GCP, albo z Oracle'owej, czy z Alibaby.
Pewno. A czy dobrym rozwiązaniem nie byłoby też również przeglądanie już typowych ofert pracy, już nawet firm, do których chcielibyśmy aplikować na dane, powiedzmy, stanowisko? Bo ja rozumiem, że tam również w tych wszystkich bullet pointach, które są wymienione, no tam te również wymagania powinny się pojawić w takim procesie właśnie szukania, na jakie certyfikaty warto by było rozpatrzeć.
Tak,
nie?
Musielibyśmy naprawdę dokładnie przeanalizować sytuację na rynku, tak? Bo jeżeli chcemy pójść do danej firmy, to jest różnica, niż zostać po prostu na danym stanowisku, tak? Jest różnica, że ja chcę zostać cloud engineer, a druga różnica jest, że chcę pracować w firmie X po prostu, w tym jakimś konkretnym dziale.
Stanowisko i wydaje mi się, że też branża chyba, nie? Bo to tak, też tak będzie cię warunkowało, co powinieneś jakby też wiedzieć i jak mieć te specjalizacje.
Bo jakby jeżeli nie opieramy się na konkretnej firmie, no to powinniśmy opierać się na statystykach, tak? Jakby jakie skille są potrzebne na danym stanowisku. Bo to i tak jakby jest ustandaryzowane, tak? Że powiedzmy, nie wiem, front-end developer powinien znać, nie wiem, HTML-a, CSS-a, nie wiem, tam JavaScripta, TypeScripta, Reacta, Angulara i tak dalej. No to jesteśmy w stanie zebrać sobie bazę wiedzy, jakby co powinno być naszym skillsetem. I jeżeli gdzieś w tym skillsecie na danym stanowisku ustandaryzowało się, że powiedzmy, powinna być taka lub taka certyfikacja, to wiemy, że to na pewno nam by pomogło, niż zaszkodziło w potencjalnym szukaniu pracy. Opierając się czysto tylko na liczbach.
Jasne. Na pewno też dostępne jest wiele różnych raportów tworzonych przez różne organizacje, gdzie można te informacje po prostu znaleźć. Pewnie wystarczy tylko wygooglować z jakiegoś danego roku czy okresu, gdzie są już te podsumowania gotowe. I można to znaleźć. Piotr, a jak u ciebie, jak twoim zdaniem wygląda ten taki certyfikacyjny biznes? Może mafia? Nie wiem, jak to można łatwo, przyjemnie nazwać. No, może przyjemnie nie, ale jak to z twojej perspektywy wygląda?
Tak powiedzieliśmy już wcześniej, tak, że tam gdzie każdy, gdzie jest jakiś vendor, tak, czyli jakiś producent z pewnej technologii, pewnego rozwiązania, ta certyfikacja na siłą rzeczy jest i będzie, tak? I obojętnie, czy to jest dostawca clouda, czy to jest dostawca jakichś rozwiązań software'owych, to wydaje mi się, że ta certyfikacja jest jak najbardziej na miejscu. Natomiast jeśli mówisz o takim rynku tych certyfikacyjnym, tym firmie, firm, firemek, to tak jak w każdej branży, tak? No jedni chcą działać w ten sposób, tak? A z drugiej strony, no, to wszystko zależy od wartości, jakimi się kierujemy, tak? Kierują się poszczególne firmy. Natomiast wiadomo, że zawsze na samym końcu gdzieś tam ten pieniądz ma znaczenie, tak?
No tak, tak, tak. Za praktycznie przecież za każdy taki certyfikat trzeba...
Pytanie, czy najważniejszy, tak?
No dokładnie, tak, tak. Tutaj sobie jakby nigdy nie odpowiemy, czy znaczy nie damy takiej odpowiedzi jasnej i przejrzystej, bo to mówię, są różne sytuacje, różne role, które reprezentujemy, różne potrzeby rynku, więc to naprawdę zależy od po prostu wielu, wielu sytuacji.
No to tak naprawdę jest też pewnego rodzaju spirala, tak? No, jeśli zaczynamy chodzić na jakieś szkolenia, certyfikaty, zbierać to, kolekcjonować, to na pewno jest to pewnego rodzaju właśnie, tak jak powiedziałem, spirala, tak? Która potem generuje zapotrzebowanie i tworzy tym firmom kolejne możliwości tworzenia nowych.
Taka trochę śnieżna kula, która się po prostu zwiększa. Pewnie tak. Mówię, z drugiej strony takie trochę kolekcjonowanie powoduje pewne budowanie nawyku, tak jak mówię, wewnętrzną motywację, która powoduje, że idziemy powiedzmy dalej. Tylko wydaje mi się, że wszędzie też musi być równowaga z tym wszystkim. Aczkolwiek podziwiam też ludzi, którzy tak mocno po prostu z tym wszystkim prą. Natomiast jest też takie zjawisko, nie wiem, czy zauważyliście na LinkedInie. Wcześniej chyba tego nie było, jeszcze jakbyśmy mieli kilka lat wstecz się cofnąć, że teraz bardzo mocno, ja nie wiem, jak to można ładnie powiedzieć, ale bardzo mocno informujemy nasze sieci o tym, co osiągnęliśmy, że zmieniamy pracę, właśnie jaki certyfikat zdobyliśmy. Czy teraz nie jesteśmy trochę w takim trendzie, że no właśnie, że jest trend na zdobywanie tych certyfikatów, na to, żeby się chwalić tym, co osiągnęliśmy? Czy zauważyliście też takie zjawisko na tych, no to weźmy tutaj LinkedIn.
To jest dlatego, że mamy dużo rekruterów w naszych sieciach.
Okej. Pewnie też, żeby zwrócić ich po prostu uwagę. Pytanie, czy trzeba zwracać uwagę, bo jeżeli jesteśmy dobrzy i powiedzmy gdzieś potrzebujemy znaleźć pracę, to raczej to chyba nie jest jakieś tam trudne. Natomiast chyba jest taki trend, żeby jednak nie być taką, nazwijmy to, szarą myszką, która sobie gdzieś tam powiedzmy zdobywa te certyfikaty, się rozwija, tylko przejść naprzód, mówić, ja tutaj jestem, teraz to zrobiłem, teraz jestem taki i siaki i owaki i nie wiem, i czy to jest dobre. Ciężko mi odpowiedzieć samemu na to pytanie, ale ten trend bynajmniej ja zauważam.
No ale zobacz, jeśli dysponujesz pewną wiedzą, tak, na przykład DevOpsową, tak, albo na przykład, nie wiem, z zakresu programowania czy z zakresu jakiejkolwiek technologii, tak, nawet tego Blendera, o którym rozmawialiśmy, co stoi na przeszkodzie, żebyś miał, prowadził, nie wiem, czy to bloga, czy jakiejkolwiek innej formie, pokazać światu, że tak, znam się na tym temacie, tak, na przykład. To jest zupełnie coś innego. Też pokazuje, tak, że znam się, tak, a wcale nie muszę dysponować certyfikatem czy jakimś potwierdzeniem, że uczestniczyłem w jakimś szkoleniu.
No, dokładnie. Hmm. Tutaj to jest, mówię,
to też forma... nie jest tak, że to jest tylko jedyna droga z certyfikatami, tak? Więc tutaj możliwości naprawdę jest sporo, tylko ważne jest to, żeby się nie zamykać w pewnym schematach narzuconym przez otoczenie, tak?
Dokładnie. Różne są drogi do tego, żeby się rozwijać, pokazywać, mówić o sobie i niekoniecznie to zawsze musi być tylko właśnie ta droga, mówię, potwierdzona poprzez płacenie za i zdobywanie certyfikatów, ale również ciekawe formy, które ty, Piotr, tutaj opowiedziałeś, czyli może to być blog, może to być jakieś nagrywanie na przykład na YouTubie czy innych portalach, tematu, którym my się interesujemy, ale i dzięki którym tak naprawdę też się rozwijamy, więc ta popularyzacja siebie, sprzedaż siebie może mieć po prostu różne formy. Hubert, a jak ty widzisz to w sieci? Bo trochę w tej sieci też jesteś.
Mhm. Jeżeli tutaj skupiamy się stricte na LinkedInie, bo szczerze nigdy nie widziałem, żeby na przykład na Facebooku czy tak, na innych social mediach ktokolwiek wrzucił informację, że zdał akurat dany kurs, nie wiem, technologiczny czy coś w tym stylu. To jest chyba trend, który tylko i wyłącznie wykreował się na LinkedInie. Może się mylę, ale mniej więcej mówię to po analizie w swojej tablicy. I Podejrzewam, że jest to raczej przez łatwość i nawet nachalność firm, w które te certyfikacje nam udostępniają, bo często wygląda w taki sposób, że hej, dostajesz certyfikat i masz po prostu jeden guzik kliknięcie i masz sklejonego gotowego.
Tak, tylko udostępnij, tak. Tak, 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 tak. Masz rację, to jest marketing to odpowie. Tak. Skróty takie, które powodują, że od razu masz nadany profil, możesz to wrzucić na swój. Tak, i to jest zdecydowanie ułatwienie i oni doskonale o tym wiedzą, że poprzez popularyzację też nakręcają cały tak naprawdę rynek, żeby inni ludzie przychodzili i też za to też gdzieś tak naprawdę płacili. Jasne. No dobra, słuchajcie, no to porozmawialiśmy sobie dzisiaj sporo o tych certyfikatach. Jak zwykle trochę zawile, ale bardzo tak nazwijmy to z różnych perspektyw i na różne tak naprawdę wątki tutaj poruszyliśmy, więc wydaje mi się, że dosyć sporo też omówiliśmy. Generalnie zachęcamy do tego, tak, żeby się rozwijać. Tak naprawdę to jest też główne przesłanie naszego kanału. Możliwości jest wiele, tutaj podajemy jedną z nich, czyli poprzez właśnie certyfikaty, więc warto wybrać swoją, która jest najlepsza. I dzisiejszy temat, wydaje mi się, możemy zamknąć, więc to co? Herbatka.